Tradycyjnie o poranku w niedzielę czas na program Busola. Dorota Choma, witam i zapraszam. Program dla Państwa realizuje Bogusław Wichrowski. Nasze dzisiejsze spotkanie będzie zdominowane, można tak powiedzieć, przez temat, który przygotowuje nas do wydarzenia, jakie w tym tygodniu będzie miało miejsce, a więc mamy Dzień Życia Konsekrowanego. O tych wydarzeniach, które, o których warto wiedzieć i o też wpisywaniu się tego Dnia Życia w synodalność, to o tym na pewno na początek spotkania mówić będziemy. Jeżeli o synodalności mowa, to oczywiście także o tych wydarzeniach, które z synodem Archidiecezji Lubelskiej są związane, także będzie. Jeszcze dziś będzie można usłyszeć koncert, wyjątkowy koncert w Archikatedrze Lubelskiej, na który Państwa już teraz zapraszam, a szczegóły będą za chwilę kilka. Wczoraj na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyła się konferencja poświęcona świętym, a świętych w tej uczelni nie brakuje i o nich właśnie Katolicki Uniwersytet Lubelski chce mówić coraz częściej i głośno. Pierwsza konferencja za nami, ale nie znaczy to, że już więcej takich nie będzie. To początek dopiero tych spotkań, które właśnie poświęcone będą osobom błogosławionym z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Będą też jeszcze informacje związane chociażby z castingiem do filmów promocyjnych i sesji zdjęciowej. Taki casting organizuje właśnie KUL i o nim również Państwu będę chciała opowiedzieć. Te i inne informacje do godziny 7 zapraszam. Początek naszego dzisiejszego spotkania, myślę, że kilka informacji związanych z tym, co dzieje się w naszej archidiecezji lubelskiej, jest zaproszenie do udziału w diecezjalnej fazie synodu. Synod, przypomnę, rozpoczął się w ubiegłym roku, dokładnie 17 października. Tutaj słowa, które towarzyszą tym wydarzeniom w naszej diecezji, to słowa też ogłoszone przez papieża Franciszka, synod biskupów ku Kościołowi Synodalnemu, komunia, uczestnictwo i misja. I w związku z tym, że każdy, kto chce się łączyć w synod papieski, a mieszka na terenie naszej archidiecezji, może w ten synod się włączyć. Jak? Odpowiadając na pytania. Na podstawie tych zebranych głosów zostanie opracowana synteza diecezjalna. Odpowiedzi należy przesyłać do 15 marca, więc jeszcze trochę czasu jest. Na adres e-mailowy sekretariat@synodlublin.pl można też to pocztą kierując na kurię metropolitalną na sekretariat synodu. Są pytania, z którymi zapoznać się już teraz Państwo możecie, dlatego że te pytania dostępne są na stronie Archidiecezji Lubelskiej. Wśród tych pytań jest ich 12. Są one podzielone na obszary, na przykład rozeznawanie i podejmowanie decyzji. Jaki jest w Twojej parafii związek między konsultacją a podejmowaniem decyzji administracyjnych, ekonomicznych i duszpasterskich i jak jest to realizowane w praktyce? To jest jedno z pytań, ale na przykład jest też pytanie o to, co umożliwia lub utrudnia odważne, szczere i odpowiedzialne wypowiadanie się w naszej wspólnocie. To są tylko dwa pytania z tych 12, które Państwo znajdą na stronie Archidiecezji Lubelskiej, na które Państwo mogą odpowiedzieć i w ten sposób także niejako włączyć się w budowanie tego właśnie synodu i tych odpowiedzi, które później na pewno będą potrzebne tym, którzy opracowywać będą podsumowanie tych wszystkich wydarzeń i zdarzeń, które w tym trakcie trwania synodu mają miejsce. Do 15 marca odpowiedzi można przesyłać. Adres i ten mailowy, i ten pocztowy znajdą Państwo na stronie Archidiecezji Lubelskiej, do czego oczywiście Państwa zachęcam. Odbyła się konferencja naukowa Święci Błogosławieni i kandydaci na ołtarze z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Była ona transmitowana online i jeszcze dziś także myślę, że Państwo mogą do niej powrócić, jeżeli ktoś oczywiście tylko nie ma taką ochotę, to warto. Dlaczego o tej konferencji mówię? Dlatego, że to jest konferencja, która zapoczątkowała pewien cykl wydarzeń, o których Katolicki Uniwersytet Lubelski będzie chciał przypominać. Posłuchajmy.
Dążenie do świętości jest obowiązkiem każdego człowieka w każdej sytuacji, w każdych warunkach życiowych, jakich się znajduje. Dlatego też, aby zachęcić współczesnego człowieka do odwagi, aby dorastać do pełni człowieczeństwa. Katolicki Uniwersytet Lubelski ma wzory w postaci świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze. Dlatego też ta pierwsza konferencja będzie początkiem poszczególnych konferencji, w których będziemy rozważać, analizować dorobek i życie naszych świętych, naszych błogosławionych i kandydatów na ołtarze z naszej Alma Mater. Na przykład księdza prymasa Wyszyńskiego, naszego pracownika Jana Pawła II, błogosławionego księdza Miegonia, czy w tym roku w sposób szczególny założyciela oazy księdza Blachnickiego.
I tak jak słyszeliśmy, KUL ma wielu wielkich absolwentów, wielkich także w znaczeniu teologicznym. Są to przecież osoby święte, błogosławieni. No i teraz czekamy na kolejne takie wydarzenie. Oczywiście, jeżeli będziemy mieli informację, kiedy ono będzie miało miejsce, to też Państwa na naszej antenie poinformuję. Skoro byliśmy na KUL-u, to jeszcze tutaj przy tej okazji zatrzymajmy się na chwilę przy uczelni. Akademia Nowoczesnych Mediów i Komunikacji KUL zaprasza studentów oraz studentki na casting do filmów promocyjnych i sesji zdjęciowych. Jeśli ktoś ma ciekawą osobowość, nie boi się wyzwań, a chciałby się rozwijać i przeżywać przygody, to myślę, że w takim castingu powinien wziąć udział. Kiedy? Te pierwsze już się odbyły, ale jutro między godziną 14 a 16 taki casting będzie miał miejsce. Później 2 i 4 lutego, a więc poniedziałek, środa, piątek w godzinach 14-16 takie castingi odbywają się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w studio fotograficznym KUL w gmachu głównym pokój 47. Akademia Nowoczesnych Mediów i Komunikacji KUL zaprasza. Jeżeli Państwo mają w domu studenta, studentkę Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, to myślę, że o tej informacji też trzeba pamiętać. Przekazać można i zachęcić do tego, żeby wziąć udział w tym castingu. A kto wie, być może to właśnie Państwo, Państwa bliscy będą niejako promować, reklamować Katolicki Uniwersytet Lubelski. Myślę, że warto. Przed nami 30. Światowy Dzień Chorego, to 11 lutego. I oczywiście do tego tematu będziemy wracać zapewne w przyszłym tygodniu, natomiast już dzisiaj chciałam Państwa zachęcić do tego, aby sięgnąć do orędzia papieża Franciszka. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec Wasz jest miłosierny, trwając na drodze miłosierdzia przy tych, którzy cierpią. To są słowa, które są na początku tego orędzia. Papież Franciszek pisze tak. 30 lat temu święty Jan Paweł II ustanowił Światowy Dzień Chorego, aby uwrażliwić lud Boży, katolickie instytucje, służby zdrowia i społeczeństwo cywilne na potrzebę zwrócenia uwagi na chorych i na tych, którzy się nimi opiekują. Jesteśmy wdzięczni Bogu za drogę, jaką przeżyły w ostatnich latach kościoły partykularne w całym świecie. Poczyniono wiele także w miejscach i sytuacjach największego ubóstwa i marginalizacji. Otrzymali potrzebną im opiekę zdrowotną, a także opiekę duszpasterską, aby mogli przeżywać czas choroby w zjednoczeniu z Chrystusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Niech 30. Światowy Dzień Chorego, którego kulminacyjne obchody z powodu pandemii nie będą mogły mieć miejsca w Peru, lecz w Bazylice Świętego Piotra na Watykanie, pomoże nam wzrastać w bliskości i służbie chorym i ich rodzinom. To jest początek. A kolejne punkty to miłosierni jak Ojciec, Jezus, miłosierdzie Ojca, dotknąć cierpiącego ciała Chrystusa, miejsce opieki, dom miłosierdzia oraz miłosierdzie duszpasterskie, obecność i bliskość. Orędzie już teraz jest dostępne na stronach Archidiecezji Lubelskiej, Konferencji Episkopatu Polski również, a myślę, że 11 w wielu parafiach także zostanie ono odczytane. Katolicy biskupi Polski i Ukrainy apelują o wstrzymanie się od działań wojennych. Nauczeni doświadczeniem poprzednich pokoleń, zwracamy się z apelem do rządzących o powstrzymanie się od działań wojennych. Wojna jest zawsze porażką ludzkości, napisali katolicy polscy biskupi i Ukrainy w związku z niebezpieczeństwem działań wojennych na Ukrainie. Katolicy biskupi Polski i Ukrainy podkreślili, że z niepokojem przyjmują informacje o tym, że rozmowy między Rosją a Zachodem nie doprowadziły do porozumienia. Okupacja Donbasu i Krymu dowiodły, iż Federacja Rosyjska, naruszając suwerenność państwową i integralność terytorialną Ukrainy, odnosi się w sposób lekceważący do obowiązujących zasad prawa międzynarodowego. Zaistniała zaś sytuacja jest dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz całego kontynentu europejskiego wielkim zagrożeniem, które może zniszczyć dotychczasowy dorobek wielu pokoleń budujących pokojowy ład i jedność Europy, podkreślili biskupi. W swoim apelu przypomnieli, że reżimy totalitarne XX wieku przyniosły światu tragiczne doświadczenia wojen oraz terroru politycznego, lekceważąc autorytet Boga. Także i dzisiaj chcemy wyraźnie podkreślić, iż każda wojna jest nieszczęściem i nie może być nigdy odpowiednim sposobem rozwiązywania problemów międzynarodowych. Tutaj biskupi też podkreślają potrzebę poszukiwania alternatywnych wobec wojny sposobów rozwiązywania międzynarodowych konfliktów. Nauczeni doświadczeniem poprzednich pokoleń zwracamy się z apelem do rządzących o powstrzymanie się od działań wojennych. Zachęcamy przywódców do niezwłocznego wycofania się z drogi, stawiania ultimatum i wykorzystywania innego państwa jako karty przetargowej, napisali. Treść tego listu jest na stronach m.in. archidiecezji lubelskiej, ale o tym także teraz rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz Leszek Gęsiak.
W związku z coraz większym niebezpieczeństwem wybuchu konfliktu zbrojnego na Ukrainie, katoliccy biskupi Polski i Ukrainy zwrócili się z apelem do rządzących o powstrzymanie się od działań wojennych. Zaznaczyli, że zaistniała sytuacja jest dla całego kontynentu europejskiego wielkim zagrożeniem, które może zniszczyć dotychczasowy dorobek wielu pokoleń budujących pokojowy ład i jedność Europy. Biskupi podkreślili, że każda wojna jest nieszczęściem i nie może być nigdy odpowiednim sposobem rozwiązywania problemów międzynarodowych. Dodali, że wszelkie rozbieżności interesów winny być rozwiązywane na drodze porozumienia, a wspólnota międzynarodowa winna solidarnie połączyć swoje wysiłki i aktywnie wesprzeć będące w zagrożeniu społeczeństwo. Biskupi przypomnieli, że popieranie i budowanie pokoju na świecie jest nieodłącznym elementem posłannictwa Kościoła i wyrazem chrześcijańskiej wiary w miłość Boga do każdego człowieka. Wezwali też wszystkich do wspólnej modlitwy o pokój.
To teraz temat, o którym chciałam Państwu nieco więcej powiedzieć. Dzień życia konsekrowanego. To przed nami. Przed nami było 2 lutego. Synod po grecku, synchodos, to wspólna droga. Mamy tą wspólną drogą iść i dźwigać razem obowiązki, zadania, problemy, powiedział biskup Arkadiusz Okroj, członek Komisji do Spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego podczas konferencji przed Światowym Dniem Życia Konsekrowanego. To święto, ten dzień już 2 lutego w święto ofiarowania pańskiego. Biskup Okroj stwierdził, że Kościół uznaje, iż synodalność jest integralną częścią jego natury. Synod to jest proces, który ma doprowadzić Kościół do tego, by był wspólnotą słuchania, a tym, którego słuchamy, jest Duch Święty, który mówi do Kościoła. Chodzi o szukanie odpowiedzi, zaznaczył.
Kościół uznaje, że synodalność jest integralną częścią jego natury. Przecież jesteśmy Kościołem pielgrzymującym, do tego przywykliśmy. Głęboko wierzymy, że to nasze pielgrzymowanie to nie jakieś bezładne błąkanie się nieszczęśników, którzy z nicości do nicości gdzieś tam błądzą, ale Kościół to są ludzie, którzy wierzą, że jest źródło istnienia, źródło życia, że jest źródło sensu, że jest źródło tego wszystkiego, co jest w nas, co sprawia, że nasze życie jest piękne, że powołani jesteśmy do rozwoju. Jest po prostu Bóg. Od Niego wyszliśmy, do Niego zmierzamy i wędrujemy przez doczesność. Proste prawdy, ale synod, myślę, że to taka okazja, by sobie je uświadomić. A Pan Bóg wie, że mamy siebie po prostu wzajemnie wspierać w tym procesie wzrostu, dojrzewania do świętości, by kiedyś w Bogu się zadomowić. I synod, po grecku syn chodos, to po prostu wspólna droga. Mamy tą wspólną drogą iść i dźwigać razem obowiązki, zadania, problemy.
Biskup zauważył także, że zaangażowanie osób konsekrowanych w proces synodalny ma polegać na tym, aby przedstawiciele różnych zgromadzeń z całej Polski czynnie angażowali się w pracę zespołów synodalnych w diecezjach.
To na pewno możliwość uświadomienia również Kościołowi diecezjalnemu, jak wielkim bogactwem dysponuje, bo życie konsekrowane to naprawdę bardzo przeróżne formy, które realizuje różne charyzmaty. Mamy instytuty męskie, żeńskie, czynne, klauzurowe, mamy instytuty świeckie, mamy również indywidualne formy życia konsekrowanego, konsekrowane dziewice, wdowy, mamy pustelników. Myślę, że środowisko osób konsekrowanych, ich zaangażowanie sprawi, że skuteczniej nauczymy w Kościele słuchać się wzajemnie siebie, rozumieć siebie, tworzyć kanały komunikacyjne, byśmy razem byli środowiskiem, które wsłuchuje się w to, co mówi do Kościoła dzisiaj Duch Święty.
Trwający synod daje nam konkretne narzędzie, tak jak rozmowa, spotkanie, wzajemne słuchanie siebie i rozeznanie. Synod to wielka szansa dla osób konsekrowanych, bo na nowo zapalić się Bożym ogniem, zauważa Beata Mazurek, siostra przełożona generalna Urszulanek, członkini konsulty wyższych przełożonych żeńskich zgromadzeń zakonnych w Polsce.
W tych wszystkich wyzwaniach wychodzi nam naprzeciw właśnie trwający synod, który daje nam konkretne narzędzia, takie jak spotkanie, wzajemne słuchanie siebie, rozmowa i rozeznanie. Tak jak tu już padło to stwierdzenie, to nie jest nic nowego. Przecież w naszych wspólnotach to robimy, na spotkaniach formacyjnych czy kapitułach. Jednak potrzebujemy konkretnego ukierunkowania tej pracy, konkretnych propozycji, rozwiązań i woli realizowania ich z odwagą, aby przyniosły oczekiwane owoce dla Kościoła, dla świata i naszych wspólnot.
Synod ma nam ukazać nowe sposoby naszego zakonnego posługiwania w zmieniających się warunkach świata i Kościoła, podkreślał z kolei ojciec Arnold Chrapkowski, wiceprzewodniczący Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce.
To, co podkreśla Kościół wielokrotnie, jeżeli chodzi o nas, osoby konsekrowane. I to niezależnie od tego, czy jesteśmy w klauzurze, czy jesteśmy instytutem świeckim, instytutem czynnym, to pierwszym sposobem naszego apostołowania jest świadectwo życia. Możemy głosić piękne słowa, piękne idee, ale jeżeli za tym nie będzie właściwego życia, to wszystko skończy na niczym. Dlaczego tak ważne jest, co podkreśla Kościół, świadectwo życia osób konsekrowanych. Nie wszystkie wielkie akcje, które są ważne, które trzeba czynić. Ale pierwszą rzeczą naszego apostolstwa jest świadectwo życia i o tym nie możemy zapominać.
Nasza misja pełniona jest w zaciszu klauzury, ale nas także Ojciec Święty zaprosił do udziału w pracach synodalnych, powiedziała Teresa Wrona, siostra, przewodnicząca Konferencji Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych w Polsce.
I nasza misja jest pełniona w zaciszu klauzury za murami, tak w tajemniczych takich warunkach. Niemniej jednak Ojciec Święty nas również zaprosił do prac synodalnych. Rozumiemy to przede wszystkim jako nasz udział przez intensyfikowaną modlitwę za wszystkich pracujących w synodach.
I jeszcze Joanna Wójtowicz, przewodnicząca Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich.
Żyjemy w ukryciu i jednocześnie, żyjąc w ten sposób, działamy, ale poprzez nieukrywanie naszej wiary. Kształtuje nas oczywiście Eucharystia. To jest istota i dzięki niej w ogóle funkcjonujemy. I odkrywamy na modlitwie, odkrywamy na drogach rozeznawania naszego powołania także nasze słabości. Ale dzięki nim, dzięki tym odkryciom, pragniemy komunii z innymi. Pragniemy bardziej jednoczyć się z tymi, którzy po prostu jak my są słabi, są w świecie, żyją w rodzinach, ale chcemy im służyć. Chcemy po prostu dzielić się z innymi naszą radością, naszą wiarą, naszym zaangażowaniem.
Dzień Życia Konsekrowanego obchodzić będziemy 2 lutego. Jeszcze zaproszenie, proszę Państwa, dzisiaj ostatni już z cyklu koncertów, które odbywają się w Katedrze Lubelskiej. Po mszy świętej o godzinie 17, czyli około 18, wystąpi dla Państwa w Katedrze Sterne Maris zespół wokalny parafii błogosławionego biskupa Gorala w Lublinie. Będzie także chór dziecięcy Perełki Szkoły Podstawowej nr 21 w Lublinie. Po mszy świętej o godzinie 19, czyli około 20, koncert Agnieszka Tyrawska-Kopeć i Stanisław Maryjewski na organach. To na zakończenie tego cyklu, który miał miejsce w Archikatedrze Lubelskiej. Cyklu, który już prawie od 40 lat się odbywa zawsze w styczniu. Ars Horii 2022 to są te koncerty, które dziś będą miały zwieńczenie. Kto z Państwa ma jeszcze trochę wolnego czasu, nie zaplanował sobie to po godzinie 18, około godziny 18 pierwszy koncert, później około 20 kolejny. Buzola. Teraz w Busoli czas przypomnieć słowa Ewangelii na dzień dzisiejszy. Te słowa przypomina Tomasz Najda, a komentarz do nich tradycyjnie przygotował ksiądz Mirosław Ładniak.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze. Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście. A wszyscy przyświadczali mu i dziwili się pełnym łaską słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili, czy nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich, z pewnością powiecie mi to przysłowie, lekarzu ulecz samego siebie, dokonajże i tu w swojej ojczyźnie tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy w Kafarnał. I dodał, zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam, wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy. Także wielki głód panował w całym kraju. A Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby go strącić. On jednak przeszedłszy pośród nich, oddalił się.
Szczęść Boże. Dzisiaj proponuję, żebyśmy na chwilę zatrzymali się przy dość trudnym temacie, jakim są wątpliwości. Czy one są dobre, czy one są złe? Gdzieś takie zdanie wyczytałem u jednego ze świętych. Wątpię, więc jestem. A więc czy wątpliwości są dobre, czy nas wyniszczają? W momencie, kiedy mamy jakiś temat, który nas intryguje, jest nowy, który zaczynamy zgłębiać, pojawiają się wątpliwości, myślę, że to jest bardzo dobre. Na przykład ktoś nam przynosi umowę do podpisania. Gdybyśmy nie mieli wątpliwości, nie sprawdzali jej, nie szukali ewentualnie jakichś tam zapisów, które mogą być trudne, moglibyśmy podpisać tę umowę bardzo źle. Ktoś nam przynosi propozycje kolejnego kredytu, kolejnych różnych rozwiązań nagłych. No, chyba jest naturalne, że te wątpliwości się pojawiają. Jeżeli ktoś nam proponuje jakąś nową pracę, jakieś nowe, nagłe, szybkie działania, to te wątpliwości, które się pojawiają, są bardzo ważne, bo co one robią? Mobilizują nas do zadania pytań. Mobilizują do tego, by dociekać do źródła, do prawdy, aby nie popełnić błędu. A więc wątpliwości, których intencja jest szukaniem prawdy, szukaniem tego, co jest naprawdę dobre, uważam, że są bardzo potrzebne, bo one nas rozwijają i faktycznie powodują, że jesteśmy coraz bardziej poukładani. Ale mogą być też wątpliwości, które mają zupełnie inne podstawy, inne fundamenty. Wątpliwości, które są związane z egoizmem, wątpliwości, które są związane z zakompleksieniem, wątpliwości, które są powiązane z jakimś niepokładaniem swojego wewnętrznego życia i zewnętrznego również, z jakimś lękiem. I te wątpliwości są moim zdaniem bardzo niebezpieczne, bo nagle może pojawić się pytanie. Ktoś coś ma. Skąd on to ma? Dlaczego on to ma? Czym on jest lepszy ode mnie? Dlaczego jest to tak, a nie inaczej? I te wątpliwości, które pojawiają się, które u podstaw mają bardzo niezdrowy fundament związany z moim życiem, nazywam to hejtem, ale właśnie takie wątpliwości również doświadczył, takiego hejtu doświadczył również Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Nie wiem, czy pamiętacie tydzień temu, jak pojawił się w Nazarecie, w świątyni, wziął księgę Izajasza, przeczytał fragment mówiący o tym, że on jest Mesjaszem. I powiedział, dziś spełniły się te słowa w nim. I nagle wszyscy byli w niego zapatrzeni, zauroczeni, zachwyceni. I od razu pojawiły się pytania. Zaraz, ale my go znamy. Chwila. I tu posłuchajcie. Dziś wypełniło się pismo, które słyszeliście. Wszyscy przytakiwali mu i dziwili się słowom łaski, które wypowiadał. I mówili, czy to nie jest syn Józefa? Wtedy powiedział do nich, z pewnością przypomnijcie mi to przysłowie, lekarze ulecz sam siebie. Zobaczcie. Z jednej strony zachwyt, a z drugiej strony wątpliwości. Kim on jest? My go znamy. My wiemy dokładnie, znaliśmy go 30 lat, razem z nim żeśmy się w jednej piaskownicy wychowywali. I te wątpliwości pociągnęły do tego, że wyrzucili Jezusa z świątyni, zaczęli myśleć, kim on tak naprawdę jest i chcieli go nawet zabić. Czyli Jezus doświadczył tego, co my dzisiaj doświadczamy w świecie społecznym bardzo często i czym to jest podyktowane? Lękiem? Zakompleksieniem, jakimiś emocjami, które są niepokładaniem w naszym życiu wartości, szukaniem w całym dziury, a może takim zwykłym, dziwnym, nieuzasadnionym chęcią nieuzasadnioną dokładania każdemu. Te wątpliwości, zaraz, kim on jest? Robisz jakieś dzieło, robisz jakieś, jakiś pomysł masz. I od razu pojawia się milion oponentów, którzy chcą ci pokazać, że to nie ma sensu. Bo te wątpliwości nie są dlatego, że ktoś szuka prawdy. Bo jeżeli ktoś by miał wątpliwości, które go szukają, pociągają ku prawdzie, przychodzi do mnie i pyta się, proszę księdza, albo proszę pana, albo słuchaj, mamy to, niech pan mi to wytłumaczy. Czyli szukam prawdy, chcę dojść do źródła, chcę wiedzieć, o co tu chodzi. I wtedy takie wątpliwości są naprawdę bardzo dobre. Ale wątpliwości, które są podszyte tymi wszystkimi negatywnymi emocjami, powodują jedną rzecz, że można wyniszczyć każdego. Dzisiaj Żydzi w ten sposób próbowali właśnie takimi negatywnymi emocjami. Skąd on tam ma? Jak to? Dlaczego? Czego on się wyróżnił, a nie my? To jest niemożliwe. Dlaczego nie mój syn? A dlaczego tamten? i tak dalej, prowadzą do tego, że chcą zabić już Jezusa. Kochani, wątpliwości podszyte negatywnymi emocjami, o których powiedziałem wcześniej, powodują, że wykańczamy siebie nawzajem. Potrafimy naprawdę wykończyć ludzi w pracy, w społeczeństwie, medialnie, poprzez różnego rodzaju hejtowanie. To jest coś, co powoduje, że my na tym najwięcej tracimy, bo stajemy się społeczeństwem, które sobie już w ogóle nie ufa. Wróćmy do źródeł. Wątpliwości, które sięgają do prawdy, one są bardzo dobre, ale wszystkie inne świadczą tylko źle o mnie. Więc może tu jest problem, żebyśmy tak zaczęli myśleć o sobie, by faktycznie eliminować hejt, który staje się takim niesamowicie powszechnym źródłem wiedzy, pseudowiedzy. Kochajmy się nawzajem.
Życzę Państwu spokojnej niedzieli, dobrego tygodnia pracy, życzę zdrowia i mówię do usłyszenia za tydzień po 6:00.